Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Witam i zapraszam na Jeżyce. Po 16 latach od pierwszego numeru ukazał się drugi tom Kroniki Miasta Poznania poświęcony Jeżycom, historii tej poznańskiej dzielnicy i jej mieszkańców. Autorzy prowadzą nas przez tak zwane Bamberkowo, czyli ulicę Kościelną i Apteczną. Zatrzymujemy się na ulicy Staszica, Jackowskiego, przy wybranych kamienicach i w pięknych sieniach tych kamienic. Poznajemy jeżyckie rodziny i zasłużonych jeżyckich obywateli. Poprzez barwne opowieści możemy wyobrazić sobie, jak dawniej się tam żyło. Towarzyszy nam muzyka Jana A.P. Kaczmarka i to właśnie w związku z tematem Jeżyc, któremu poświęcamy spotkania z kulturą. Jan A.P. Kaczmarek tak wspomina czasy, kiedy mieszkał na Jeżycach.
Najbardziej sentymentalne wspomnienia to kiedy chodziliśmy po warzywa na rynek jeżycki i był taki okres, kiedy grała tam jakaś taka grupa muzykowała, nie była muzykę. I pamiętam, to było niezwykłe, kiedy był jeszcze taki chłodny poranek, wszystko to się zaczynało, stragany się otwierały i przychodzili ci muzycy i zaczynali grać. I to było nieprawdopodobne. Romantyzm tego rynku i tych świeżych warzyw, które tam bywały, fantastyczne.
Lepsze niż w Los Angeles?
No zdecydowanie. Wszystko jest lepsze w Polsce niż w Los Angeles. Znaczy, jeśli chodzi o jedzenie, znaczy, jeśli chodzi o jedzenie, jego smak, to jest to nieporównywalne. Znaczy, bogactwo smaku, nie wiem jak jest teraz, znaczy, też jest lepiej. Mimo tego, że jest mniej takiej ręcznej roboty w tych warzywach, więcej maszyn, to mimo wszystko jest to ciągle bogatsze niż tam. Nie wiem, na czym to polega, ale wszystko smakuje lepiej w Polsce.
A zastanów się, Jan, czy to nie tutaj tkwi tajemnica i źródło twoich sukcesów, że ty te smaki polskie tam przeniosłeś?
Pewnie tak. Bo Los Angeles i Hollywood maniowywało taką siłę, jeśli chodzi o stworzenie idealnych warunków do pracy i stymulacja. Natomiast jeśli chodzi o inspirację, to nie specjalnie. To nie jest miejsce, które inspiruje w takim europejskim sensie. To znaczy, wszystko, co najlepsze mi się wydaje, ja przywiozłem stąd. Natomiast tam udało mi się to jakoś udoskonalić, w sensie metody pracy i formy, i struktur. Natomiast esencja jest...
Ale stąd wniosek, że powinien...
Polska.
Często wracać.
No ja wracam, jestem przynajmniej raz w roku w kraju i teraz będę jeszcze częściej, bo mam powody.
Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Do studia zaprosiłam Barbarę Kęcińską-Lępkę, autorkę dwóch tekstów zamieszczonych w Kronice Miasta Poznania i profesora Jana Skuratowicza, historyka sztuki, specjalistę od nowożytnej architektury rezydencjalnej, autora m.in. secesji w architekturze Poznania. Panie profesorze, interesuje się architekturą. Redaktor Barbara Kęcińska-Lępka interesuje się ludźmi, którzy mieszkają na Jeżycach. Chociaż wydaje mi się, że architektura też jest powiązana z ludźmi, bo ktoś te domy budował. No więc zacznijmy spacer po Jeżycach.
No, Jeżyce to jest skomplikowany układ urbanistyczny, który raz, bo to jest wieś, tak zwana ulicówka, prawda, czyli ulica Kościelna dzisiaj, najstarsza część obsa, która istnieje w ramach twierdzy Poznań, czyli Festung Posen, prawda, i ona jest na granicy tych wszystkich zakazów fortecznych, bo granica zakazów to była ulica Polną. Za Polną już można było budować, do Polnej był zakaz, prawda. Natomiast co było bliżej, było puste pole, bo nie wolno było niczego budować. W związku z czym od tego trzeba zacząć i ta wieś istnieje i ona ma bardzo duże znaczenie przed przyłączeniem do Poznania, bo są dwa takie duże obszary przecież przyłączone do Poznania. To jest Jeżyce, pisane inaczej, prawda, tam Jerzyc, prawda, ja do dzisiaj się często mylę, pisząc przez RZ, prawda, a nie przez Z, automat z niemieckiego, i Wilda, która przełączona jest po 900 roku i to jest dziura, po prostu tylko fabryki na Wildzie i przedpole do fabryk.
Jeżyce to było przedmieście Poznania.
Przedmieście Poznania, ale z różnymi uprawnieniami, no bo z własnym samorządem, z innymi podatkami, jak sądzę, z łatwością meldunków i tak dalej, to trochę inaczej było. I na przykład przed włączeniem Jeżyc do Poznania bardzo często przy niektórych adresach pojawiają się później znaczący ludzie, jak na przykład taki sztukator Sante Zanetti, który przyjeżdża tu w 90-tych latach do Poznania, ściągnięty przez kolegę, kumpla Włocha, pracującego na Półwiejskim, więc tam fabryczkę sztukatorską, przyjeżdża tutaj, siedzi pół roku, to są papiery meldunkowe, wyjeżdża i wraca po pół roku z Udine, bo on pod Udine mieszkał, czyli we Włoszech, na północy, gdzieś w kręgu Dalmacji, z żoną i 10 dzieci. No, bo tu był interes do zrobienia. Powstaje plac Asnyka przez świętej Teresy, prawda? I to jest już inna zabudowa, taka rozluźniona, nowoczesna. I to są już inne Jeżyce.
No, dzisiaj mówi się o Jeżycach jako miejscu, które wiąże jakąś tam grupę ludzi, prawda? Jestem z Jeżyc. Jestem z Wildy, jestem z Jeżyc. No i mieszkańcy Jeżyc mają ten punkt spotkań codziennych, to jest rynek jeżycki.
Tak, rynek nadal jest ważnym miejscem. Pracując w Dzienniku Poznańskim, robiłam często wywiady z ludźmi. Ci ludzie już nie żyją. I między innymi pamiętam, to było w latach 90. Rozmawiałam z panią Walkowiak, która miała 88 lat i jeszcze na rynku jeżyckim sprzedawała, handlowała. I ona pamiętała czasy przedwojenne jeszcze, jak z mamą jako dziewczynka jeździła na rynek, który był na placu Sapieżyńskim, obecnie plac Wielkopolski. No jeszcze trzeba wspomnieć, że pamiętam jeszcze jako dziecko, to rynek wieczorem, te wszystkie stragany składano i wywożono w taki pasaż między ulicą Dąbrowskiego a Poznańską, rynek zmywano wodą i na nowo rano te stragany rozkładano. Także zachowały się u mnie rodzinne zdjęcia. Jeszcze na pustym rynku jeżyckim stoi mój ojciec ze swoją siostrą Zosią. No i pamiętam też, tu mówiliśmy o wiejskości ulicy Kościelnej, pamiętam jeszcze, coraz mniej jest w tej chwili śladów, ale jak chodziłam do babci mając 5 lat ulicą Kościelną, pamiętam jeszcze kobiety w takich długich spódnicach, które siedziały tam wokół topoli, która była na wysokości stacji benzynowej. No i pamiętam krowy, które były pędzone, to było gospodarstwo na ulicy Kościelnej, ostatnie przed wiaduktem kolejowym i codziennie krowy pędził taki starszy pan nad Bogdankę, tam nie było jeszcze parku, i te krowy się pasły, wieczorem wracały do domu i pamiętam, że tak o te krowy dbał i jedna z nich zawsze oddalała się i on wołał: Jaćka, Jaćka, chodzi do gromady. Tak ją przywoływał do porządku. No, na Jeżycach mieszkała moi pradziadkowie, którzy przeprowadzili się z ulicy Polnej przed wojną. Ojciec mój bardzo często swoich dziadków, a moich pradziadków odwiedzał i dużo rzeczy też pamiętał. Opowiadał o odpustach na ulicy Kościelnej i jak tam z babcią chodził i przygnieciony spódnikami starych kobiet słuchał zawodzenia. O chwalebny Wawrzyńcze święty, umęczony, udręczony na żelaznej kracie, módl się za nami. A z kolei starsi mieszkańcy Jeżyc też wspominali stawy, które kiedyś były na ulicy Kościelnej. No i wspaniałe zabawy, chodzenie na poduchy to się nazywało. Jak lód topniał, to oni chodzili, skakali po tych krach, stawy nie były głębokie, wracali cali, obryzgani wodą i narażali się na wielki gniew matek albo babci. Także takie historie z rynku jeżyckiego i z ulicy Kościelnej.
Ale to niestety, muszę powiedzieć niestety, bo w początku lat 90. uległo zmianie. Ja wtedy byłem w Radzie Miejskiej, w Komitetu Obywatelskiego. Usiłowaliśmy zatrzymać ten ruch niszczenia rynków, bo to wszystkie rynki dostały to. Ale to było takie żądanie handlujące. Oni muszą mieć budkę, prawda? O, nie można tego zlikwidować. Musi być jakaś buda, najlepiej taki pawilon, prawda, z wodą, z wszystkim tym. I to spowodowało, że ten rynek zabudował się po prostu.
Stracił charakter.
Mhm. Natomiast to nie jest tak. To nie jest tak, że tego nie można. Znam niemieckie miasta, gdzie handluje się na takich samych miejscach. Kiedyś oglądałem w Mainz. Pod katedrą byliśmy w środku. Przedtem był rynek i to rybami handlowano, więc nie muszę tłumaczyć, jak wyglądało zaplecze. Po wyjściu naszych z grupą studentów stały dwie maszynowe ścieraczki, takie doczyszczacze, ludzie ze szczotkami, z szlaufem umyto, bo o drugiej był jakiś festyn i miało być czysto. I to naprawdę jest do zrobienia. Po prostu o tej godzinie plac ma być normalny, tylko to jest taka kwestia organizacyjna.
Z rynku Jerzyckiego zniknęli handlarze, których pamiętam doskonale, bo chodziłam tam codziennie z mamą, mieszkałam na ulicy Kraszewskiego, 12 nad apteką. I jako dziecko zawsze mnie fascynowali. Pamiętam nawet, jak głośno krzyczeli, zachwalając pastę do lutowania garnków, krzyczał, bo każda kucharka jest z domu blacharka, bez kolby, bez kwasu, bez żadnego ambarasu. A mnie z kolei najbardziej fascynował pan, który sprzedawał sztucznego nurka i krzyczał, każdy sam może sobie zrobić takiego sztucznego nurka. I polegało to na tym, że kupowało się butelkę, trzeba było nalać wody, wsypać proszek i wrzucić tego figurkę nurka, który pęczniał. I chyba miał wychodzić na pogodę, ale no niestety woda się bardzo szybko popsuła. Sąsiadka mamy to kupiła i pan sprzedający sztucznego nurka okazał się oszustem i nigdy już na rynku się nie pojawił. Na szczęście, bo jerzyckie gospodynie były tak na niego złe, że barnie by skończył, gdyby się pojawił po raz drugi. Warzywa z kolei kupowało się u Bułgara. To był pan, który nazywał się Iwan Kocew i miał gospodarstwo na Ratajach. Niestety, jak zaczęto osiedle tam budować, musiał gospodarstwo zlikwidować, ale on miał najlepsze papryki, cebule, także chodziło się kupować do Bułgara. Na Pierzei Rynku sklep bardzo znany miał też pan Rymosz. Rymosz, piekarnia to była. On był dostawcą pieczywa do przedwojennego wojska. Wisiały jeszcze te dyplomy w sklepie, pamiętam. No i sprzedawał i sznyki z marmoladą, bułki w kształcie łabędzi. I do pana Rymorza chodzili wszyscy z Jerzyc. Tak samo pan Dudzik, legendarna postać jerzyckiego handlu, chyba najdłużej na Jerzyc handlował, bo od 1946 roku do 1990 i miał też charakterystyczny sklep. Sprzedawał jako pierwszy syfony, które nosiło się tam do napełniania. Potem miał drewno na podpałkę. No, u Dudzika można było kupić dosłownie wszystko. Dzieci ze szkoły, które miały kieszonkowe, biegały tam, żeby kupić u Dudzika rybki z cukru, murzynki, ciepłe lody, sznyki. Także pan Dudzik jest znany i wspominany.
Thank you.
z innych osób, takich handlujących na Jeżycach, starsi mieszkańcy wspominają knajpę, która była na rogu Polnej i na ulicy Stamarzewskiego. To była piwiarnia. Właścicielem był Byk. Już nikt nie wie, czy to było jego nazwisko, czy pseudonim, ale bardzo lubił poezję i nad kontuarem miał duży napis: każdy wychowany pan odnosi naczynia sam. I posyłano mnie nieraz po piwo w dzbanku do Byka. Jak zna to wszyscy, prawie wszyscy mężczyźni mieszkańcy Jeżyc poszli na pogrzeb Byka. I do tej pory najstarsi mieszkańcy Jeżyc wspominają z sentymentem knajpę.
I już nie ma godnego następcy.
Tak.
O Jeżycach rozmawiam z Barbarą Kęcińską-Lępką i profesorem Janem Skuratowiczem.
Ale to jest problem, który pani podnosi, który jest dzisiaj bardzo trudny, bo ja robiłem tą secesję moją. Pisałem książkę jeszcze o architekturze, która mam nadzieję, że w tym roku wyjdzie w ponownym wydaniu, ten z 1991 roku. Ale to jest problem generalny. To gdzieś, to pani mówi, nie ma dostępu do domów. Domofony, blokada. Dawniej można było wejść, porozmawiać z ludźmi, oni się interesowali, co się robi, dlaczego ja wchodzę, potrzebuję zrobić zdjęcie. Można było porozmawiać, dowiedzieć się, że tego nie ma w tej chwili. To zginęło. Natomiast brakuje takiego celowego zbierania materiałów, które pani mówi. No takich wspomnień, co gdzie było. Takich opowieści, dom po domu, mieszkanie po mieszkaniu, bo tego nie ma, bo część tych ludzi oczywiście wyjechała, część zginęła, wojna i tak dalej. Ale brakuje takich opowieści generalnych, które pokazywały to właśnie, gdzie co było, bo czasami przychodzicie, nikt nic nie wie, wszyscy mieszkańcy nowi, ja czasami próbuję zrekonstruować, kto to był, to są akta rozmaite, ale nie ma archiwum budowlanego, które się spaliło w 1945 roku, bo wtedy byśmy wszystko o każdym domu wiedzieli, o każdym właścicielu, prawda?
Natomiast nie ma żadnych takich
dokumentów.
Nie, to
się wszystko spaliło, zostały tylko akta policyjne tak zwane i akta Towarzystwa Ubezpieczeń od Ognia. No ale to jest tylko, ile dom był wart, kiedy wybudowany i właściciel. Nic więcej, prawda? To jest gołe fakty. I kto mieszkał? Proszę pamiętać, że na przykład ten dom, gdzieś w Krynicy jest pan Waszko, prawda? Znana postać. Oni mieszkali w służbowym domu na rogu Sienkiewicza i Mickiewicza. Taka nowy dom przebudowany po prawo, jak się wychodzi w kierunku Zwierzynieckiej. Tam była siedziba tej izby rolniczej czy jakiejś przemysłowej, gdzie Waszko był prezesem. Ale to przez przypadek gdzieś się znalazło, bo okazało się, że zameldowany. Są karty meldunkowe do tego czasu, tylko to jest robota głupiego, bo to trzeba skanować wszystko, potem szukać tych ludzi. Jest taka jedna informacja, bo kiedyś wiele lat temu przyjechał doktor z Bambergu, który pisał o rezydencjach żydowskiej plutokracji tu na Mickiewicza, bo to było najwięcej. Dostał ode mnie materiały. Po już miesiącach przysłał mi swoją pracę. Ja mam ten egzemplarz, to jest rewelacja, bo tam pokazuje, kto, kiedy, gdzie mieszka, w którym mieszkaniu i jak skończył. Terezin Auschwitz, prawda? Ci, co wyjechali w Niemczech, tak skończyli. Natomiast tam są rewelacyjne zupełnie materiały. Bo
czyli on śledził ich
do końca
drogę
z Poznania,
tak?
Skąd przyjechali, bo to sprawdził. I gdzie wyjechali i gdzie utknęli w Niemczech, prawda? Czyli mam dla Mickiewicza i tego filtra tutaj, prawda, najważniejszego, wszystko. Dom to dom, bo nazwisko nic nie mówi, bo nazwisko jest, może być polskie, może być niemieckie i to może być Polak, Żyd lub Niemiec. Nie ma tutaj, prawda, jeszcze wyznania trzeba zapisać, ale tym też mogą być problemy, bo Ewangelicy byli Polacy i Niemcy, prawda, więc tutaj są kłopoty. I to pokazuje zupełnie inny świat tamtego okresu czasu i to dopiero uzmysławia, bo już dla Słowackiego nie mamy takich analiz, bo to trzeba pogrzebać w archiwaliach niemieckich, a to nie jest takie proste. To jest pisane gotykiem ręcznym, szczery wyraz współczucia dla kogoś, kto to musi czytać, bo to się każda litera jest inaczej pisana przecież, bo to nie jest drukowany gotyk, to jest łatwy dla kogoś. Trzeba nauczyć się tej
kaligrafii. Czyli coraz mniejsza szansa, że
nie,
ktoś to zdokumentuje?
Ja myślę, że taka rzecz jak ta kronika i to może pobudzi młodych ludzi do zainteresowania, do zbierania takich materiałów, do publikowania, bo my nie wiemy o...
Być może jeszcze we wspomnieniach rodzinnych tak, coś może pozostało,
są,
prawda?
Są zdjęcia, ja sięgając kiedyś do Jackowskiego, tam do kamienicy takiej naprzeciwko szpitala, 41 czy 43, to było Oskara Hoffmana kamienice. Natrafiłem potem na Bukowskiej w kamienicy, tam są dwie takie kamienice Pita. Natrafiłem na bardzo miłych właścicieli, którzy mi puścili, wyciągnęli stare papiery. Okazało się na przykład, że jest akt sprzedaży tych kamienic przez Pita. To był znany architekt w Poznaniu, zresztą samotny. Gdzie on sprzedaje w 1900 roku przez adwokata o Niemiec, po polskim nazwisku, ale to był Niemiec. Ale zastrzega, że jedno mieszkanie z lokatorką ma być nienaruszone. Odpowiedź dla mnie interesująca, prawda? No, flama była pana architekta. No, bo z jakiej innej racji on by sprzedając kamienicę zabezpieczał istnienie tej kobiety, prawda?
Pytanie że nie można... tylko, czy w każdej kamienicy
a nie,
tak
no,
zabezpieczał?
Nie, panie, ale to jest... Tu brakuje takich rzeczy, bo to właściwie tego się nie da. Bo trzeba by te akta ewidencji ludności posprawdzać, kto gdzie mieszkał. Bo my nie wiemy często o tych ludziach, bo oni kupowali na przykład rzędami kamienice. I my nie wiemy, z czego to było, z jakie były pieniądze, prawda? Już na Staszica jest firma Bolesława Richelieu. To był taki nie, Polak francuskiego nazwiska, który wybudował bardzo dużo, był potentatem na rynku. No, ale nic o nim nie wiemy, bo wiemy, że podczas wojny poszedł chyba na front i żona prowadziła interes. Nic więcej nie ma, papierów nie ma. Po latach dopiero zidentyfikowałem jego domy, na przykład we Wrześni robił dekoracje.
Czyli tacy znani architekci to...
Paul Pitt na przykład, Paul który Pitt. Budował początek ulicy Matejki, te pierwsze numery po lewej stronie, to jest jego wszystko. To ojciec ze wspólnikiem handlowali zwierzyną, nie rogacizną, a syn był architektem, budował dom, sprzedawał, budował dom, to był znakomity interes, musiał iść.
Pisałam w kronice o moich pradziadkach. Jan i Stanisława Richterowie mieszkali na ulicy Polnej, mieli 5 sióstr, w tym jedna była moją babcią, i jednego syna, który zginął na pierwszej światowej wojnie. No i Stanisław Richter był cieślą i on budował takie ozdobne poręcze, detale w domach, które wtedy powstawały na ulicy Sienkiewicza. I potem właśnie przeprowadzili się na ulicę Polną z ostatnią córką, Heleną, która długo nie mogła wyjść za mąż i tkwiła w wieczystym narzeczeństwie. Także przeprowadzili się na Polną, jak rodzinna plotka niesie, żeby była Helena bliżej narzeczonego, żeby być może ta bliskość skłoniła go do małżeństwa. No ale niestety narzeczony nie bardzo się kwapił i moja ciocia wyszła za zupełnie kogoś innego. I żeby zemścić się na tym niedoszłym narzeczonym, zdjęcie ślubne, które mam w rodzinnych archiwach, zrobiono na podwórzu tuż pod jego oknami. Ale była to zemsta bardzo łagodna, bo na Jeżycach krążyły opowieści o pannie młodej, która no też nie mogła wyjść za mąż. Narzeczony ciągle zwlekał, bo to mama, bo to nie ma pracy i w końcu zmusiła go prawie do tego małżeństwa i wzięli ślub w kościele na Kościelnej. Już wracają od ołtarza, panna młoda cała w bieli, organy grają i nagle ona szepce do świeżo poślubionego małżonka: mom cię, ty stary hoku. I całe życie za to, że nie mógł się z tym ślubem zdecydować, całe życie życie podobno go gnębiła. Takie anegdoty krążyły na Jeżyce.
Okrutne te panny z Jeżyc.
Tak, i marzeniem każdej panny było wyjście za mąż. Także mój ojciec, będąc dzieckiem, był świadkiem zwierzeń sąsiadki swojej babci, którą właśnie opuścił narzeczony i która przychodziła do babci, wypłakiwała się i opowiadała, że się czuje, jakby o tu schodziły jej knypy. Także potem w młodości, kiedy też przeżywałam miłosne rozczarowania, to mówiłam, że schodzą mi knypy. Takie jeżyckie anegdoty, bo to właściwie też, no może to opowiada o życiu tych mieszkańców, o takich codziennych sprawach. Jeszcze mówiąc o Jeżycach, to dotarłam, pracując jako dziennikarz, spotkałam się w 1994 roku z dawnymi ministrantami z Jeżyc. Opowiedzieli mi z detalami historię. Ona jest tylko wymieniona w książce o jeżyckim kościele. Oni opowiedzieli szczegółowo, jak w czasie okupacji włamali się do jeżyckiego kościoła, który Niemcy zamienili na magazyn. Wynieśli ornaty, naczynia liturgiczne i właściwie ich dalsza historia, opowiadali ze szczegółami, jacy księża, co się stało z proboszczem z jeżyckiego kościoła, o atmosferze w Poznaniu w czasie okupacji, o tych wywożeniu do obozu na Głównej. I to są takie szczegóły, ci panowie już nie żyją, do których właściwie, no już, gdybym tego nie spisała, to nikt by tego nie wiedział.
Ale to pani spisała i to gdzieś jest. Ale to powinno być publiczne.
No już ponownie, bo to częściowo.
Brakuje takich informacji, bo te pamiętniki, te opowieści po latach pozwalają coś, jak się dołoży do nich inne informacje, ta sama informacja niewiele mówi. Natomiast jak się dołoży następne, zaczyna być coraz bardziej ciekawe, bo zaczynają się rozmaite wątki, powiązania i wtedy jest to, i tego aż szkoda.
Ja mam w archiwum domowym właśnie takie spisane rozmowy, na przykład z dawnymi mieszkańcami Golęcina, którzy wspominali okupację Żydów kopiących Rusałkę. Spotkałam się też z mieszkańcami dawnej wsi Piątkowo. Opowiadali mi, jak tam ich wysiedlano. I to wszystko tkwi w domowym archiwum.
Dobrze, ale to jest u pani w domowym archiwum. To powinno zostać ujawnione.
To powinno zostać wydane.
No może ktoś usłyszy. Bo na własny koszt to niestety
nie jest. To trzeba by zrobić, bo to jest ta pamięć, która jak archiwum, no coś się stanie, to go nie będzie. Będziemy sobie rozmawiać o tych rzeczach, natomiast no to powinno być coś z tym zrobione.
Jak by pan scharakteryzował poszczególne dzielnice Poznania od strony architektonicznej właśnie? Jak na tym tle wypadają Jeżyce?
Tak jak zacząłem mówić, bo Jeżyce są pierwszą taką nową dzielnicą dołączoną po likwidacji twierdzy, bo to było najłatwiej. Bo zasada była taka, że oni chcieli mieć miasto pod wiatr. Czyli Jeżyce były naturalne, dawne Jeżyce, prawda? I Łazarz, bo to jest jedna, nazwijmy to jedną całością. Te podziały na uliczne są dziwne, bo one są inne niż dzisiaj. Wilda była innym placem, pustym, bo to była wieś. Z wiatrakami, prawda? I tam poszło całe inwestycje. Tam od razu widać różnica ceny gruntu. i ceny domów. Tutaj dom na terenie Łazarza, czy dzisiejszego Grunwaldu, no, Jackowskiego, prawda, cena mieszkania na pierwszym piętrze, bo to było najdroższe mieszkanie. Zawsze pierwsze piętro w Poznaniu jest, to jest najdroższe mieszkanie, prawda? Parter jest tańszy, a wyższe piętra jeszcze tańsze. Nawet schody są różnej wysokości, prawda? Żeby ci na górze szli po wyższych stopniach, no oni mieszkają wyżej, prawda? Więc tam cena wychodziła, no powiedzmy, mieszkanie takie, no, porządne, prawda, kilka pokoi na Jackowskiego, to było do 1700 marek rocznie. Na Matejki, tutaj obok nas, mieszkanie 250 metrów kosztowało już około 2000 marek rocznie. Czynsz, bo się wynajmowało na rok, prawda, inaczej tak było. Natomiast na Wildzie cena, na przykład tutaj przy Wierzbięcicach, prawda, i bocznych ulicach, działki są mniejsze i tam dom kosztuje około, jeżeli ten dom kosztuje tutaj na Matejki 250 tysięcy marek, taka kamienica, dowolna, to tam kosztuje 90. Tam były inne ceny, tam było dużo domów tak zwanych spółdzielczych, robotniczych. One jeszcze istnieją na niektórych ulicach, takie z cegły wybudowane bez dekoracji. Część wyburzono, bo grunt był za cenny. I tam były domy robotnicze, tam była inna siatka układu ulic, inna siatka zamieszkania. Kształt tej przebiegu ulicy głównej, prawda, kościół, rynek, szkoła maszyn, czyli Politechnika i te wszystkie inne budynki, to jest trochę inne. I widać zresztą wyraźnie, czym dalej Chłopowskiego, to są takie ulice już zabudowane typowymi kamienicami. Tutaj, na tym obszarze zachodnim jednak widać różnicę. To jest cały zespół Matejki, dalej aż do Niegoleskich, prawda, czyli do Augusta Strasse. To już były domy ekskluzywne. Narożnik Głogowskiej i Niegoleskich budował Suwalski. Właściciel dużego interesu, syn się wykształcił na architekta i stawiali te wszystkie domy, są ich, więc to był interes. Ale tu nie było takich dużej ilości Niemców. Natomiast na Wildzie byli robotnicy. Te mieszkania są zupełnie inne, innych standardach, może też ładne, prawda? Bo, ale już tam dalej, jak się przesuwamy w kierunku, prawda, Chłopowskiego, gdzieś tam Fabrycznej, no to już tak widać, że to już jest inny świat. Zachód od centrum, no to są najdroższe dzielnice, no bo dlaczego ta ulica Mickiewicza miała tak ekskluzywne domy? To są podwójne domy, to są naprawdę rezydencje wspaniale wyposażone wewnętrzne. To są standardy berlińskie już, prawda, nie poznańskie. Tam to są takie normalne domy. Aczkolwiek w Poznaniu nie było takich domów robotniczych typu berlińskiego, tak Mietzkaserne, gdzie było podwórze i mieszkali robotnicy. Tego w Poznaniu nigdy się nie udało zrobić nikomu. Bo to się nie opłacało.
A jakby pan miał wybrać najpiękniejszy dom na Jeżycach?
No, pani, jest bardzo wielu. Ja do jednego jestem przywiązany. Z różnych względów. Dlatego, że nie udało mi się nic zrobić. To jest 30 na, pod 30 na Mickiewicza. Dom, który wybudowany został przez, nie pamiętam kogo, tej architekcie, jest dla dwóch braci hamburgerów. Kiedyś w żartach powiedziałem, że to mogło być ci sami od hamburgera amerykańskiego, dwóch Żydów. Dlaczego on dla mnie ważny? Przed pierwszą wojną mieszkał tam Kantorowicz z ojcem, profesor Ernst Kantorowicz, ta sława światowej historii, prawda, którego książkę O dwóch ciałach króla czytał Hitler. Mimo to Kantorowicz w ostatniej chwili nawiał do Anglii. Został profesorem Princeton, to była najbardziej prestiżowa profesura na świecie, prawda, i został tam sławą. I na końcu potem po wojnie mieszkał tam profesor Stulikrosz. Kamienica stoi, nadawała się na Muzeum Secesji, tylko starych Jeżyc, bo to jest piękna willa, wszystko jest, tylko trzeba łazienkę przywrócić do stanu, kuchnię postawić, jak była, znaczy z angielką czy bez angielki. Tabliczki na domu nie ma. I to jest cały Poznań. Co szkodzi zrobienie muzeum, to mi na to pan prezydent poprzedni mówił, że nie można, bo tu Poznań nie przyjeżdżają turyści, a poza tym parkingi. Ja mówię, że no bardzo proste. We Włoszech też nie ma parkingu. Podjeżdża autobus pod forum Wiktora Emanuela, wysiadają turyści. Nikt nie ingeruje, że autobus stoi ileś minut, no bo to jest biznes. Turysta to jest biznes, prawda?
Czyli tam uważa pan, panie profesorze,
oczywiście,
mogłoby być piękne muzeum secesji.
Jest to do zrobienia. Ja coś takiego mogę zrobić. Bo robiłem już takie muzeum w Szreniawie. Polecam do obejrzenia.
W Szreniawie?
W pałac cały. To jest
To
jest moja kreacja, więc to nie jest problem zrobienia takiego wnętrza. Wie pani, to jest kosza kupienia mebli, znalezienia mebli, zrobienia atmosfery i, prawda, musi być kuchnia, musi być łazienka sprzed pierwszej wojny, musi to wszystko. Wszystko jest. Budynek jest, tylko trzeba go doprowadzić do stanu. To są groszowe w skali tego miasta problemy. A była, i wszyscy, no, jak mieliśmy ostatnio promocję książki o secesji, to wszyscy mówili, gdzie jest muzeum. Miasto, gdzie jest masę tych budynków.
Poznań rzeczywiście może się pochwalić piękną secesją.
I dla mnie ta kamienica ma swoje wielkie znaczenie. No, ona pokazuje to całą ulicę Mickiewicza. Pokazuje to skomplikowaną historię. Bo ja znam dzięki temu koledze z Bambergu, kto kupował, budowali to dla polskich lekarzy, dla polskojęzycznych lekarzy. Budowano też dla Niemców i dla Żydów.
No za tych, którzy mieli pieniądze po prostu.
Tak, ale to było bardzo interesujące. Te dzielnice. Oczywiście trzeba by odtworzyć przedogródek, bo bez tego te kamienice są, nie istnieją, prawda?
No jak idzie,
musi być ten pas zieleni, prawda? To wszystko poszło pod chodniki, pod parkingi samochodowe. A tam by można było to zrobić. Tam jest wyciszony w tej chwili mocno ruch. Więc i brakuje takiego muzeum. No bo był pomysł kiedyś, żeby w tej poczcie na Dąbrowskiego, w obecnej knajpie bardzo fajnej zresztą, zrobić, ale to już, to jest budynek inny, to trzeba coś innego, to może historia samych Jeżyc, tych bambrowskich Jeżyc, prawda, nie tam na Wodnej, co myślono wtedy, to jest bez sensu zupełnie, Bambrów tam nigdy nie było na Starym Mieście przecież, za Garbarami. Natomiast takie muzeum pokazanie, jak to wyglądało, bo to jest młode pokolenie straciło wiedzę, jak się mieszkało w kamienicy. Ja to pokazuję często studentom, którym tłumaczę, że dzieci nie siedziały przy stole z rodzicami. Ja miałem 12 lat i mi pozwolono usiąść przy stole z rodzicami, przyjść goście.
Ale niekoniecznie się już odzywać.
A w ogóle nie było mowy o odzywaniu się. To gdzie to tam w ogóle nie było? Pokazanie, jak to dom funkcjonował, że się żyło w kuchni. Te duże kuchnie, prawda, sypialnie ogrzewane. Pokój paradny nie był ogrzewany, bo koszta węgla, żeby napalić w piecu, to pani potwierdzi, bo jak pani tu mieszka dłużej, ja zresztą mieszkałem przez lata w domu, gdzie się paliło węglem, więc wiem, co to za mordęga, jaka temperaturę można było utrzymać w ogromnych wnętrzach takich wielkości kamienic Poznania. W związku z czym dwa pomieszczenia były ogrzewane. Łazienka miała piec taki węglowy, prawda, na ciepłą wodę, bo przy gazu nie było takiego. Pokoje mieszkalne, no, były ogrzewane, kuchnia i pokój pana, gabinet, prawda, jeżeli właściciel musiał mieć, ale reszta była zasłonięte płótnem, prawda, że się nie kurzyło. To też nikt nie rozumie, dlaczego zakłócono płótnem, bo kurz wchodzący w stare obicia załatwia wszystko, prawda. No i dywany były. To jest cały świat, który uciekł nam po prostu z świadomości młodych ludzi.
Thank you.
żebyśmy się prosiła, tak jak w Krakowie, po mieście Kazimierzu, prawda, gdzie ten klimat jest, taki trakt po Jeżycach, po domach, po mieszkaniach, no, Jackowskiego, tam jest taką właśnie też taką ulicą, jeszcze niewiele zdewastowano, prawda, bo tam część ludzi mieszka i to aż się prosi, ale to trzeba by, miasto by musiało wystąpić z takim pomysłem, prawda, to jest do zrobienia.
Albo zaakceptować
no,
taki
no, ale to jest do zrobienia, pomysł. To są groszowe wydatki dla miasta, a reklama potworna, prawda, turyści będą, to gdzieś jakiś sklepik, jakaś knajpka zostawią pieniądze, czyli podatki będą wpływały do budżetu, tak, ale to trzeba
wyłuskać
rozumieć.
Te stare z tradycją
tak,
sklepiki.
Ale to trzeba rozumieć, niestety no. Władze tego nie rozumieją.
Pan Hamelka, na przykład, trzech braci było, byli żużlowcami, mieli warsztat samochodowy słynny od przedwojny na wprost krzyża obecnego, przy krzyżu, bo kiedyś tam krzyż stał na ulicy Dąbrowskiego. Nie ma już tego warsztatu. Jeszcze robiłam wywiad z panem Hamelką, opowiadał mi o zawodach żużlowych i on pomagał od strony technicznej profesorowi Molowi w konstrukcji sztucznego serca. Pan Hamelka, nie wiem, już chyba nie żyją ci bracia. Na podorędziu mam nazwiska handlowców i sklepów, które na Jeżycach były najdłużej. Więc takim jedynym sklepem, który jest do tej pory, od powojny, jest Hanusia na ulicy Żurawia. I rozmawiałam i pan mówi, że pączki, bo tam były najlepsze pączki na Jeżycach, są wypiekane według tej samej receptury jak kiedyś. Ale niestety już jest inna mąka. Inne są marmelady i te pączki niby według tej samej receptury już są inne. I takim typowym sklepem na Jeżycach bardzo znanym był sklep pana Edmunda Skubla na ulicy Szamarzewskiego. On jest do dziś. Pan Skubel go założył w 1946 roku. I w ten sposób, że jeden z pokoi przeznaczył na sklep, a mieszkał obok, w drugim, tak, że był blisko tych zwierząt i ten sklep jest do tej pory. Są jeszcze te akwaria, bo pan Skubel, ktoś inny go już prowadzi, została jego piękna kolekcja motyli pana Skubla, można w sklepie zobaczyć. I akwaria takie pojedyncze, bo panu Skublowi udało się wyhodować czarnego bojownika, rybę, która w tym kolorze nie występuje. I był to no, ewenement, on został głośny na cały świat i te akwaria, w którym te bojowniki trzymał, są jeszcze do tej pory, można zobaczyć.
Kończymy spotkanie z Jeżycami i mam nadzieję, że w ślad za tą rozmową powstanie książka z anegdotami i wspomnieniami o Jeżycach, że być może władze zainwestują w dom tramwajarza, że być może jednak powstanie Muzeum Secesji, no i zaczną się odbywać małe spacery turystyczne po Jeżycach, które zresztą pięknieją, bo już są nowi właściciele. Nie wiem, czy to idzie w dobrym kierunku, panie profesorze.
Różnie, ale jest zjawisko ciekawe. Ja kiedyś spotkałem właścicielkę domu na tej pięknej kamienicy secesyjnej na Dąbrowskiego, na rogu tej uliczki dalej. Tam panią, która bardzo miło się rozmawiała. Mówi pan, ja zajrzałem do pana książki, podniosłem po raz pierwszy od 10 lat głowę do góry i zobaczyłem tę sztukę tej secesyjnej. Co znaczy, że ludzie podnieśli głowę i zobaczyli, w jakim pięknym miejscu mieszkają.
Bardzo dziękuję. Barbara Kęcińska-Lępka była gościem dzisiejszych spotkań z kulturą i profesor Jan Skuratowicz. Dziękuję.
Na pamiątkę dwie pocztówki.
O, jakie piękne.